Zawiłości prawne dotyczące zasiedzenia w dobrej i w złej wierze tłumaczy dzisiaj Państwu Aneta Bernat z Kancelarii Radcy Prawnego Aneta Bernat. Zatrzymajmy się na tych dwóch sformułowaniach, zasiedzenie w dobrej wierze i zasiedzenie w złej wierze. Czy to zasiedzenie w złej wierze to jest taki prawniczy eufemizm kradzieży?
Bardzo ciekawe porównanie, pani redaktor. 20 lat i dobra wiara to sytuacja, w której jesteśmy przekonani, że nabyliśmy prawo własności do nieruchomości. Przykładowo kupiliśmy to w sposób właśnie bez zachowania formy właściwej dla przeniesienia własności. Natomiast zła wiara to sytuacja, w której my mamy świadomość, że to do nas nie należy, ale zachowujemy się jako ci właściciele, tak jesteśmy postrzegani, ponosimy przykładowo jakieś opłaty, tak? Użytkujemy, dbamy o tą nieruchomość.
Remontujemy.
I mija te 30 lat, ale my mamy to użytkowanie nieprzerwane, tak? Czyli przez cały ten okres nie mieliśmy roku czy dwa, że wyjechaliśmy, zostawiliśmy to, porzuciliśmy tą nieruchomość i zajął się tą nieruchomością ktoś inny. Nie chciałabym używać tak mocnych słów, jak pani redaktor tutaj przytoczyła. Powiedzmy, że jest to sytuacja, w której dla uregulowania stanu prawnego, w którym nikt nie interesuje się daną nieruchomością, powiedzmy, że znajduje ona osoby, które zaczynają to nieruchomość się troszczyć.
To jest chyba trudna sytuacja później do zweryfikowania w sądzie. W ogóle co można zrobić tak naprawdę?
W przypadku, jeżeli jesteśmy tymi użytkownikami przez te 30 lat, ja tylko wskażę, że czasami te sytuacje zasiedzenia w złej wierze to są na przykład kwestie nieuregulowanych, tutaj kwestii spadkowych, tak, że powiedzmy jedno z rodzeństwa zostaje na jakiejś określonej nieruchomości, uprawia ją włada, to i później jest postępowanie spadkowe. No pytanie, co pierwsze, spadek dział spadku, czy właśnie zasiedzenie, czy obrona przed tym działem spadku poprzez zasiedzenie, tak jak mówię, tu musi minąć 30 lat. Takie sytuacje się zdarzają. Czasami jest to kwestia też wąskiego na przykład paska ziemi, przesunięcia granicy, że wchodzimy w zasiedzenie, bo tak już płot został postawiony, nie w granicy tej pierwotnej. Abstrahując oczywiście od postępowania o doprowadzenie do stanu pierwotnego i cofnięcia granic do ich faktycznego przebiegu. Ale pani redaktor pyta, jak to udowodnić, co zrobić. Więc tak jak wskazywałam, my musimy odpowiednio sformułowany wniosek wnieść do sądu. Opłata sądowa, tą, którą wnosimy do sądu, to jest 2000 zł za zainicjowanie takiego postępowania. I dalej my musimy zanieść do sądu dowody, przedstawić tą rzeczywistość, jaka miała miejsce. Rzeczywistość poza salą sądową nie istnieje, tak? Istnieje tylko taka, jaką tam zaniesiemy. Więc świadkowie, osoby, które wskażą, od którego roku i kto był postrzegany jako właściciel tej nieruchomości. I dlaczego on był postrzegany jako właściciel tej nieruchomości? Co on takiego robił na tej nieruchomości, że był właśnie przez otoczenie uważany za jej właściciela? Jedną z takich przesłanek jest również opłacanie podatków za przedmiotową nieruchomość. Ale z drugiej strony podnosi się, że sam fakt opłacania podatków jest jeszcze za małą przesłanką, żeby uznać zasiedzenie. Czyli jest to jedna z w tak zwanym komplecie. To będą też zdjęcia naszego czasu spędzanego na tej nieruchomości. To będą dowody poniesionych kosztów na tą nieruchomość, inwestycji, tak? Przykładowo posadzenie drzewek, uprawienie jakichś grządek, postawienie altanki, wymalowanie płotu, tak? Co my żeśmy robili na tej nieruchomości, że zachowywaliśmy się właśnie jako ci właściciele. Tak jak mówię, no, takimi podstawowymi dowodami to będą opłata rachunków, opłat związanych z użytkowaniem tej nieruchomości, zdjęcia potwierdzające fakt korzystania jak właściciele z tej nieruchomości, no i przede wszystkim świadkowie, którzy sąsiedzi, którzy będą opowiadali w jakich latach, od kiedy byliśmy postrzegani właśnie jako osoby, które władają jako właściciele przedmiotową nieruchomością.
W takim razie proszę powiedzieć, co tak naprawdę może być przedmiotem tego zasiedzenia? Czy tylko i wyłącznie to, co sobie wyobrażamy, słysząc ten termin, czyli po prostu dom, mieszkanie?
To jest szeroki tak naprawdę katalog związany ogólnie, można powiedzieć, z nieruchomościami. To może być lokal, to może być, tak jak pani powiedziała, dom, mieszkanie. To może być działka, działka budowlana, to może być pas zieleni, fragment tej działki, tak? Tak jak mówiłam, z uwagi na przesunięcie granicy. To mogą być również grunty takie orne, rolnicze. Tylko tutaj oczywiście są pewne przesłanki, że do zasiedzenia gruntów takich ornych może dojść tylko w przypadku, jeżeli będzie to zasiedzenie dokonywane przez tak zwanego rolnika indywidualnego, a areał terenu, który on chce zasiedzieć, łącznie z tym, który już posiada, mówimy o stanie prawnym obecnym, nie przekroczy tych 300 hektarów.
Ale też musi być w pobliżu, tak jak rozumiem, tych własnościowych gruntów ornych tegoż rolnika, tak? Ma się stykać?
Nie musi się stykać. Rolnik musi się zachowywać tutaj również, tak jak i inne osoby, jako właściciel i być postrzegany. I tutaj to nie jest taka kwestia, że nagle zaczniemy się bać podpisywać umowy najmu czy umowy dzierżawy. Nie, po to podpisujemy umowę dzierżawy, bo w przypadku rolnika na przykład będziemy wykazywali, że on pobiera pożytki z tej nieruchomości. I teraz był jakiś pas ziemi, jest bezumownie wykorzystywany przez tego rolnika, są pożytki pobierane, jeszcze gdzieś to jest zgłoszone, powiedzmy, pobiera jakieś dopłaty do tego, bo też są takie sytuacje. I teraz pytanie, czy ma umowę, czy nie ma umowy? No jak nie ma umowy, po prostu wchodzi to posiadanie, są spełnione pozostałe warunki, to mamy to zasiedzenie w złej wierze. No i na wskazanych przesłankach oczywiście będziemy mieli tą dobrą wiarę. Ale jeżeli my mamy podpisaną umowę, czy dzierżawy, tu w przypadku tych gruntów rolnych, czy mamy nieruchomości, mamy podpisane umowy najmu, to jest to użytkowanie na podstawie określonego tytułu i tutaj żaden bieg terminu zasiedzenia nie wchodzi w grę. Ale my też uważajmy, bo tak jak pani redaktor wspomniała o tych nieruchomościach sąsiedzkich. Czasami zdarzają się sytuacje, że są dwie działki. Działki są nieogrodzone. Na jednej jest budowany dom, a druga, której właścicielem jest ktoś inny, po prostu jest, przylega do tej nieruchomości i nagle przez tych właścicieli, którzy się pobudowali, zaczyna być koszona, dzieci tam zaczynają biegać, zaczyna się jakaś gra w piłkę. Co widzą sąsiedzi? Sąsiedzi widzą, że jest dom na tym całym dużym areale i że to wszystko należy do właścicieli również tego budynku. I właściciel, który nie interesuje się swoją nieruchomością, tylko płaci podatki, tak, nawet w takiej sytuacji, może zdziwić się po 30 latach, że na przykład ktoś nieuczciwie wystąpi o stwierdzenie zasiedzenia takiej nieruchomości.
To bardzo ważna przestroga. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście dość dużo tego typu spraw właśnie teraz państwa jakby dotyczy i czy rzeczywiście z takimi sprawami zgłaszają się chociażby do pani klienci?
Takich spraw jest dosyć sporo. Raz, że minął ten okres, tak jak wspomniałam, czy 20 czy 30 lat od tamtych czasów, kiedy takie postępowanie, możemy powiedzieć, było dosyć częste, więc te okresy upłynęły. W tym momencie zwiększa się świadomość społeczeństwa, więc ludzie zauważają te rzeczy. Zauważają, że nie mamy księgi wieczystej. Potrafią weryfikować też te księgi wieczyste, bo pamiętajmy, że znając swój numer księgi wieczystej, my możemy sami za pośrednictwem internetu wejść na stronę ksiąg wieczystych, wpisać ten nasz numer i zobaczyć, jakie mamy wpisy na tej nieruchomości. Tak? Kto jest właścicielem? Więc ludzie zaczynają to weryfikować. Są coraz bardziej świadomi. No i przez to te sprawy, powiedziałabym, zasiedzenie zaczyna widzieć światło dzienne.